Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Benedykt XVI przyjął przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Papieżowi seniorowi przekazali polskie tłumaczenie Opera Omnia.
W Rzymie odbywa się międzynarodowa konferencja o dziedzictwie Jana Pawła II. Jego dzieło sytuuje się na tym samym poziomie, co teksty Augustyna czy Tomasza Zakwinu. To skarb, który nigdy nie ulegnie zapomnieniu, powiedział ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz.
Ludzie na całym świecie solidaryzują się z Alfim i jego rodzicami. Historia 2-letniego Anglika stała się okazją do walki o godną opiekę nad umierającymi. Podnosi się też protest przeciwko absolutystycznym zapędom państwa.
Witamy 26 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Benedykta XVI odwiedziła dziś delegacja z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W ostatnim czasie zakończono pracę nad pełnym tłumaczeniem dzieł zebranych Ratzingera. W delegacji, której przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik, znajdowali się także rektor KUL, ksiądz profesor Antoni Dębiński, redaktor dzieła ksiądz Krzysztof Guść oraz germanistka pani profesor Marzena Górecka.
O wrażeniach po spotkaniu opowiedział Radiu Watykańskiemu metropolita lubelski, który podkreślił, że tak naprawdę przyjazd do Watykanu z okazji stulecia KUL-u jest pielgrzymką nie do jednego, ale do trzech papieży. Po audiencji z Franciszkiem i modlitwie przy grobie Jana Pawła II wczesnym popołudniem przyjął ich bowiem papież senior. Mówi arcybiskup Stanisław Budzik.
Przynieśliśmy mu wszystkie 16 tomów jego Opera Omnia wydane w języku polskim. Potem przeprowadziliśmy rozmowę na wiele tematów. Papież widać, że jest trochę słabszy fizycznie, natomiast intelektualnie jest świetny. Doskonale zdaje sobie sprawę z sytuacji Kościoła, świata, Europy. Bardzo podkreślał, że Europa powinna sięgać do swoich chrześcijańskich korzeni, do tego, co najcenniejsze. I cieszy się, że Kościół w Polsce, że teologia w Polsce, że nasz katolicki uniwersytet wypełnia to zadanie, jakie zlecił mu kiedyś Jan Paweł II. W uniwersytecie służ prawdzie. Mamy w sercu ten obraz świętego człowieka, naprawdę świętego człowieka, który kiedyś będzie doktorem Kościoła, bo jak się popatrzy na to jego ogromne dzieło, jakiego dokonał, że coś takiego możliwe było w jednym ludzkim życiu, to nie chce się wierzyć. Cieszymy się z tej pielgrzymki do trzech papieży. Każdy jest inny, każdy wniósł coś pięknego dla Kościoła i każdy z nich wskazuje nam drogę.
Jan Paweł II i jego dziedzictwo to temat międzynarodowej konferencji na papieskim Uniwersytecie Angelicum. Zorganizowała ją w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża polska ambasada przy Stolicy Apostolskiej.
Zdaniem kardynała Pietra Parolina, który nie mogąc osobiście wziąć udziału w konferencji, przysłał swoje przesłanie, prawdziwym dziedzictwem Jana Pawła II jest Sobór Watykański II. To bowiem soborowe nauczanie niczym kompas wyznaczało kierunek jego pontyfikatu.
Ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz podkreślił jednak, że rozważając pontyfikat Jana Pawła II, trzeba mieć świadomość, że należy on do grona najznamienitszych papieży w historii Kościoła. Jego dziedzictwo sytuuje się na tym samym poziomie, co teksty Augustyna czy Tomasza Zakwinu. Jest to skarb, który nie ulegnie zapomnieniu, mówi ksiądz Mazurkiewicz.
Jan Paweł II zostawił nam bardzo wiele, bardzo głębokich tekstów, które mogą dziś być trochę jakby zakurzone, dlatego że pokolenie się zmieniają, jest moda także na nowość. Nawet jeśli coś jest wyrażone mniej trafnie, mniej głęboko, ale wyrażone jest wczoraj, to ludzie na to często bardziej reagują. Natomiast myślę, że dla nas także jako tych, do których Jan Paweł II przemawiał bezpośrednio i na których wywarł olbrzymi wpływ, zadaniem jest to, żeby nie tylko powtarzać, tylko żeby dalej prowadzić refleksję na Pawła II. Czyli żeby tekst rozumieć w ten sposób, że on odnosi się do nas w dzisiejszych warunkach. I to jest nasze zadanie, żeby nie zamknąć muzeum myśli Jana Pawła II, tylko nieustannie prowadzić nad tym tekstem refleksję i ta nasza refleksja będzie ożywiała te teksty.
Wśród uczestników konferencji znaleźli się również naoczni świadkowie tego pontyfikatu, jak arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, jeden z sekretarzy osobistych Jana Pawła II, a dziś metropolita lwowski. W swym wystąpieniu mówił o wkładzie papieża Polaka w pojednanie z Kościołem prawosławnym.
Jan Paweł II od samego początku wziął sobie do serca tą modlitwę, sprawa, by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Ojciec Święty spotykał się z przedstawicielami Kościoła prawosławnego. Bardzo zabiegał o to, aby spotkać się z patriarchą Moskwy. Różne spotkania i wspólne modlitwy przełamywały te bariery. Mogliśmy to odczuć na nieoficjalnych spotkaniach. Może oficjalnego takiego zbliżenia, jakiejś deklaracji nie doszło, ale w takich spotkaniach osobistych, mniej urzędowych czy oficjalnych było widać tę wielką rolę, jaką Jan Paweł II dokonał w przełamaniu tych barier. My tego osobiście doświadczamy. Na Ukrainie ja mogę śmiało pójść do arcybiskupa Patriarchatu Moskiewskiego po Czajewie, w wielkim sanktuarium prawosławnym. Jesteśmy przyjmowani z wielkimi honorami.
Ustanawiając Eucharystię, Jezus uczy nas miłości, a myjąc nogi uczniom prawdziwej służby. Ojciec Święty mówił o tym na mszy w domu świętej Marty. Papież przypomniał, że sługa nigdy nie jest większy od swego Pana. Wskazał, że są to podstawy Kościoła.
W czasie porannej liturgii Franciszek komentował słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów po tym, jak w czasie ostatniej wieczerzy umył im nogi. Podkreślił, że Janowy opis relacjonuje ważne gesty, które są instytucją dla rodzącego się Kościoła, tworząc, jak zauważył papież, fundament nowej doktryny.
Miłość bez granic, bez niej Kościół nie idzie do przodu, bez tego Kościół nie oddycha. Bez miłości nie wzrasta, przekształca się w pustą instytucję, pełną pozorów, bezowocnych gestów. Trzeba iść do Jego ciała. Jezus mówi nam, jak mamy kochać aż do końca.
Franciszek podkreślił, że Jezusowe wezwanie do służby sobie nawzajem rodzi się z gestu umycia nóg. Przestrzegł zarazem przed wynoszeniem się ponad Jezusa i przypomniał o znaczeniu prawdziwej pokory, a nie tylko tej udawanej.
Świadomość tego, że On jest większy od nas wszystkich, a my jesteśmy sługami i nie możemy wynosić się ponad Jezusa, nie możemy wykorzystywać Jezusa. To On jest Panem, a nie my. To jest testament Pana. Daje nam siebie do jedzenia i picia i mówi, tak się kochajcie. Umywa nogi i mówi, tak sobie służcie, ale uważajcie, bo żaden sługa nigdy nie jest większy od tego, kto go posyła, od swego Pana. Są to bardzo mocne gesty, to jest fundament Kościoła. Jeśli będziemy żyć według tych rzeczy, nigdy się nie pomylimy.
Rodzice Alfiego czują się po raz kolejny zdradzeni przez swój kraj, jednak decyzja sądu ich nie powstrzyma. Zapewnili mnie, że będą dalej walczyć i zrobią wszystko, co w ich mocy, by ich syn został przewieziony do Włoch, powiedział ksiądz Gabriele Brusco, który towarzyszy angielskiemu chłopcu i jego rodzinie w walce o życie i godną opiekę w chorobie.
Po wczorajszej decyzji sądu apelacyjnego, który odrzucił odwołanie rodziców i potwierdził, że Alfiego nie można przetransportować na dalszą terapię do Rzymu, Thomas Evans, tata chłopca, oświadczył, że będzie zabiegał u lekarzy o jak najszybsze przeniesienie go do domu.
Ksiądz Brusco, który niemal przez cały czas pozostaje w szpitalu w Liverpoolu, potwierdza, że stan chłopca jest stabilny. Rodzicom bardzo zależy na obecności kapłana. Proszą, by się modlił za Alfiego, czy chociażby na znak błogosławieństwa kładł rękę na jego czole. Kwestia wiary jest w tej sprawie bardzo ważna, mówi włoski kapłan.
Musimy mieć nadzieję i modlić się, bo cudu nigdy nie da się wykluczyć. Jesteśmy wierzący i dlatego w to wierzymy. Teraz jednak trzeba czekać. Tylko Bóg wie, kiedy udzieli nam tego cudu i czy w ogóle go nam udzieli.
Ksiądz Brusco zwraca też uwagę na bardzo napiętą atmosferę w samym szpitalu i stałą obecność policjantów. Podkreśla też, że jest pełen podziwu dla młodych rodziców Alfiego. Gdybym to ja był ojcem, powiedział włoski kapłan, to podobnie jak Tom zrobiłbym wszystko, by ocalić mego syna. Nie poddałbym się po orzeczeniu sędziego, który nie pozwala przyjąć pomocy od tych, którzy chcą udzielić opieki umierającemu synowi.
Tymczasem do Watykanu przyjechał wczoraj arcybiskup Liverpoolu. Powiedział Franciszkowi, że katolicy w jego diecezji są do głębi wzruszeni całą sprawą. Stanął też jednak w obronie szpitala, w którym przetrzymywany jest Alfie. Zapewnił, że jego personel robi wszystko, co po ludzku jest możliwe, by pomóc dziecku. Wyraził wdzięczność za współczucie okazane w tej sprawie przez Włochów. Wiem jednak, dodał arcybiskup McMahon, on, że i nasz system medyczny i prawny jest oparty na współczuciu i ochronie praw dziecka.
W obronie lekarzy stanęła też brytyjska policja, oświadczyła, że monitoruje związaną z tą sprawą aktywność na sieciach społecznościowych i zagroziła sankcjami prawnymi przeciwko tym, którzy obrażają pracowników liverpoolskiego szpitala.
Tym niemniej dyskusja na temat kontrowersyjnych decyzji brytyjskich lekarzy i prawników nie milknie. Stawka jest bowiem bardzo wysoka, uważa biskup Francesco Cavina, który w ubiegłym tygodniu zorganizował spotkanie papieża Franciszka z tatą Alfiego, Thomasem Evansem.
Nasi ojcowie walczyli z nazizmem i komunizmem, ponieważ były to ideologie, w których państwo stało się dobrem absolutnym, decydującym o dobru i złu, o życiu i śmierci swych obywateli. Trzeba sobie postawić pytanie, czy dziś ponownie nie zbliżamy się do takiej sytuacji. Tym razem ma to jednak inną oprawę. Mówi się bowiem o godnym życiu, którego to dziecko, zdaniem szpitala, mieć nie będzie. Jest to bardzo niepokojące. Ale zarazem wydaje mi się, że do wielu sumień dotarło jednak, o co chodzi tak naprawdę w tej walce. Jest to walka o życie, by móc nadal żyć i by nikt inny nie decydował, kto ma prawo żyć, a kto musi umrzeć.
W Meksyku zabito kolejnego kapłana. Ksiądz Moises Fabila Reyes został uprowadzony 3 kwietnia. Wczoraj znaleziono jego ciało.
Zamordowany kapłan miał 84 lata i pracował w Bazylice Matki Bożej w Guadalupe, gdzie od kilkunastu lat prowadził między innymi miejscowy chór. Wierni wspominają go jako człowieka otwartego, niezwykle oddanego kościołowi i ludziom. Wciąż nieznane są okoliczności śmierci. Wiadomo tylko, że ciało księdza zostało porzucone przy drodze. Jego rodzina informuje ponadto, że za jego uwolnienie został zapłacony wysoki okup.
Meksyk staje się krajem najbardziej niebezpiecznym dla kapłanów. Od początku roku zamordowano tam już 5 księży.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W wielu polskich miastach, w środowiskach polonijnych i w internecie Polacy wyrażają solidarność z Alfim Evansem i jego rodzicami. Msze święte, pokojowe pikiety i wspólna akcja polskich kierowców tirów to niektóre spośród inicjatyw podejmowanych dziś w Polsce. Do sytuacji 2-letniego Brytyjczyka odniósł się również arcybiskup Henryk Hozer, który decyzję sądu w sprawie Alfiego Evansa nazwał niebezpiecznym precedensem.
Jest to bardzo niebezpieczny precedens, dlatego że oddaje się decyzję w tak ważnych sprawach w ręce Trybunału, a więc swego rodzaju instytucji bezdusznej, która się opiera tylko na przepisach prawnych. Natomiast nie bierze się pod uwagę praw rodziców do życia swojego dziecka.
Do modlitwy za Alfiego i wszystkich, którzy decydują o jego losie, wezwał także biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Ogólnospołeczny, kulturowy i cywilizacyjny wymiar edukacji to temat najnowszego oświadczenia Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim. W dokumencie podkreślono, że edukacja jest składową częścią szeroko rozumianej kultury i tradycji historycznej każdego społeczeństwa, mówi profesor Andrzej Legocki, główny autor tekstu oświadczenia.
Ona powinna być oczywiście nowoczesna, powinna być atrakcyjna, bo przecież tylko ludzie, którzy nie są znudzeni, mogą chłonąć nowości, ale powinna zawierać pewne busole moralne.
Rada Społeczna zachęca też, by współcześnie zalecać model edukacji zakotwiczony w fundamentach chrześcijańskich.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.